Zastanawiałem się, jaką lekcję wybrać, czym się podzielić, żeby czym was pobudzić. Czym was zbudować? Czym bym sam się zbudował, jak oddać Bogu chwałę? Co sprawia, że tu jesteśmy? Chcemy żyć wiecznie. Chcemy żyć z naszym Panem. I brat o tym pięknie mówił w poprzedniej lekcji. Długi czas restytucji, potem wspaniałe tysiąclecie. Ale w tej godzinie może przejdziemy jakby znów na ziemię. Przypomnimy sobie, jak wygląda nasza społeczność, nasze życie doczesne. Te wspaniałe konwencje, uświęcenie nas, ale czasem i próby, i doświadczenia, które na dzisiaj, myślę, zostawiliśmy daleko stąd. W naszych miastach, może w naszych krajach, może nawet na innych kontynentach. Brat w samochodzie, Adam Kopczyk, opowiadał mi, jak jechał do Australii 39 lat temu. Mieli takie doświadczenie, że była burza na morzu. I przeżywali pewną bojaźń, czy w ogóle dojadą. Ale myślę, ufali Panu. 2 tygodnie trwała ta burza. Myślę, my w naszym życiu przeżywamy różnego rodzaju burze, doświadczenia. I spróbujemy sobie dzisiaj o nich powiedzieć pod różnym kątem. Kiedyś w moim życiu, gdy miałem 20 kilka lat, wydawało mi się, że nie przechodzę żadnych doświadczeń. Nikt z rodzin najbliższej nie leżał na cmentarzu, nikt nie chorował. Miałem wspaniałą rodzinę, mieszkanie, wspaniałą, dobrą pracę. Cieszyłem się. Potem braterstwo znają koleje losu naszej rodziny, ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić, chociaż to też wpłynęło na mój temat, na mój sposób myślenia i może nawet jakim teraz jestem. Pamiętam, jak ojciec zginął w wypadku, to pierwszą moją rzeczą było sprzedać samochód. Sprzedałem, za pół roku kupiłem nowy. Czy to była walka z doświadczeniem? Nie. Dzisiaj to widzę wszystko inaczej. I potem wpadł mi w ręce artykuł wiernego sługi, że szczególnie młodzi w swoim życiu na początku przechodzą mało doświadczeń. Widocznie jeszcze ich charakter nie jest na tyle wyszlifowany, że Pan nie pozwala na doświadczenia. Potem brat Russell radzi, jest taki artykuł piękny, co zrobić, bo te doświadczenia przyjdą na pewno. Radzi, aby właśnie zbierać się z braćmi i jeszcze bardziej badać Słowo Boże. Dzisiaj, umiłowani bracia i siostry, zastanowimy się krótko, co zrobić, jak przechodzimy doświadczenia. Może każdy przechodzi je inaczej, może każdy przechodzi inne doświadczenia. Zastanowimy się, w jaki sposób je przechodzimy. Czy potrafimy z nich wyciągnąć lekcje? Czy czasem one nie są powodem naszych jakichś postępowań? Zastanowimy się wspólnie, czy doświadczenia mogą być błogosławieństwem, czy mogą być łaską. Czy one nas oczyszczają w naszym codziennym życiu? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 7 wierszu pisze w ten sposób. 17. A jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami, wprawdzie bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeżeli z Nim cierpimy, abyśmy z Nim byli uwielbieni. Trudny wiersz, ale myślę, przypominamy sobie go w naszych doświadczeniach czy naszych cierpieniach. W wielu miejscach święty apostoł Paweł, apostoł nasz, apostoł pogan, mówi o doświadczeniach. Sam był z gorliwości prześladowcą Kościoła. To piętno, to postępowanie z przeszłości, myślę, odbijało się na całym jego życiu. Udzielił nam wiele rad. Jego życie jest pewnym lekcją dla nas. W 5 rozdziale trzecim i czwartym wierszu pisze do Rzymian, a nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków. Kochani, czy potrafimy się chlubić z ucisków? Apostoł Paweł tak pisał o sobie, wiedząc, że ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenia nadzieję. Zastanowimy się dzisiaj, w jaki sposób nieraz przechodzimy nasze cierpienie, nasze doświadczenie. W innym miejscu do listu do Koryntian, pierwszym liście, święty apostoł Paweł w 11 rozdziale, 31 i 2 wierszu pisze, że gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Zaś gdy jesteśmy sądzeni od Pana, znaczy, że nas wychowuje. I już pewna lekcja nam się tutaj wyłania, że doświadczenia często nas wychowują, abyśmy wraz z światem kiedyś nie byli potępieni. Do Żydów pisze apostoł Paweł w 10 rozdziale i 32 wierszu: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w różnych zmaganiach i doświadczeniach. Więc wydaje mi się, że ten temat można zastosować i do młodych, którzy dzisiaj może nie przechodzą doświadczeń, ale będą je na pewno przechodzić. Myślę również zastosować go do starszych wiekiem, a przede wszystkim do samego siebie, aby przypomnieć sobie, jak kiedyś łatwiej może nam było, a czasem czy zawsze wytrwaliśmy w licznych zmaganiach i utrapieniach. Zastanowimy się nad rolą doświadczeń w życiu chrześcijanina. Tak często zgadzamy się z myślą biblijną apostoła Pawła z listu do Rzymian w 3 rozdziale i 23 wierszu, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I często może nawet tym wierszem usprawiedliwiamy się. Może nieraz mówimy, że nasze grzechy, nasze doświadczenia przykrywa nasz Pan. Na pewno jest. Ale czy czasem nasze doświadczenia nie są odpowiedzią na nasze postępowanie? Pismo Święte wskazuje na Chrystusa jako jedynego Wybawiciela, który może nas wyzwolić z niewoli grzechu, który całą ludzkość kiedyś, jak brat pięknie wspominał, doprowadzi przez 1000 lat do wspaniałej doskonałości. Ale jeszcze w tym 1000-leciu, w tej ziemskiej fazie, myślę, ludzie też będą grzeszyć. Będą dobrzy, będą źli, będą musieć naprawić swoje upadki z tego życia, jeżeli w tym życiu ich nie naprawili. Bóg za to samo nie będzie nas karał dwa razy. I na to również, kochani, zwrócimy uwagę. Nasz Pan, nasz Chrystus jest nas drzwiami. Kto przez nie wejdzie, będzie zbawiony. Oto wspaniałe słowa pocieszenia. Będzie zbawiony, ale trzeba wejść przez te drzwi. Nie tylko wejść i wyjść, ale być, żyć Ewangelią, żyć Chrystusem. On winien być naszą drogą, mówi w innym miejscu Pismo Święte, naszą prawdą. A my przystawiamy nasze ciała ofiarą żywą, ofiarą świętą, ofiarę przyjemną Bogu. Miłosierdzie Boże przykrywa nasze grzechy przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Ale czy sama wiara wystarczy? Myślę, że nie. I szatan znał pewne prawdy. Przyszedłeś nas wytracić przed czasem. Można wierzyć w Pana Boga i Stwórcę, ale nie być na wąskiej drodze. Czy poświęciliśmy Bogu na służbę nasze siły, zdolności, nasze ciała, nasze codzienne życie? Co czynimy, kochani, dla naszego zbawienia? To, że tu jesteście, świadczy o waszej gorliwości. Niektórzy z bardzo daleka, 30 godzin w samolocie z dalekiej Australii. Ale chcieli zobaczyć się z najbliższymi, z świętymi w Panu, z braćmi, z siostrami. Czy umiemy w naszym codziennym życiu rozróżniać, co jest wolą Bożą, a co jest wolą naszą? Apostoł święty Paweł pisze do Tesaloniczan w 4 rozdziale, 1 liście i 3 wierszu, że wolą Bożą jest uświęcenie wasze. Już nam podpowiada, a jak wygląda nasze uświęcenie? Czy potrafimy zauważyć w naszym życiu, co jest wolą Bożą, a co jest naszą? Jak często narzekamy w naszym życiu? Jak często jesteśmy niezadowoleni, rozczarowani, niecierpliwi? Jak często w naszym życiu kierujemy się emocjami albo uczuciami? Może szczególnie młodzi. I bardzo dobrze, że kierują się emocjami i uczuciami. Ja myślę, że bez uczuć, bez emocji świat by był smutny, nasze życie byłoby smutne. Ale emocje nie mogą być podstawą naszej opinii, nie mogą być podstawą naszej wiary, nie mogą mieć wpływu na nasze zasadnicze decyzje. Mogą nam dopomagać w wielu przypadkach, dawać motywację, ale powinny być kontrolowane i ustawiane zawsze we właściwym miejscu. Ktoś próbował z psychologów to wyliczyć, że emocje stanowią 10% w sposobie naszego myślenia, a 90% to stan naszych możliwości, stan naszego umysłu. Ale bardzo często jest inaczej, że właśnie 90% to emocje, a 10% to nasze możliwości. Odwracamy tą proporcję. Umiłowani bracia i siostry, w liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, w 2 liście i 15 wierszu znów nasz apostoł Paweł tak nam radzi. Tak nam radzi, jakimi mamy być w naszym świętym obcowaniu, w naszej wierze. Wiara, która jest początkiem wiedzy. Żeby wiedzieć, trzeba się uczyć. A uczymy się różnymi metodami. Różnymi, brat wspominał w pierwszym temacie. Dzisiaj przez komputery. Możemy wiele korzyści odnieść. Ale czy byłaby lepsza konwencja, gdybyśmy wszyscy mieli włączony w domu internet? Czy właśnie taka, jak jest dzisiaj? Że możemy uścisnąć sobie dłoń? Że możemy popatrzeć sobie w oczy? Pocałować się pocałunkiem świętym. Apostoł pisze, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. I skojarzmy sobie tą myśl, wolą Bożą jest uświęcenie wasze. I ta wiara i wiedza i nasze codzienne życie dobrze zorganizowane, zaplanowane, spontaniczne, nie oparte tylko i wyłącznie na emocjach, chociaż też będę to podkreślał, one są potrzebne i sympatyczne. Uświęcenie wasze. Co jest tym uświęceniem, umiłowani? Uświęcenie to wielki proces, stopniowy proces przeobrażenia chrześcijanina na podobieństwo Chrystusa. Nie od razu stajemy się Chrystusowymi. Nie od razu stajemy się świętymi. Nie wystarczy chrzest, zanurzenie w wodzie, choć jest bardzo potrzebne przed wieloma świadkami. Uświęcenie bardzo często trwa całe życie. Myślę, bracia, wprawdzie będący 10 lat, 50, 60, może niektóry więcej, widzimy w ich oczach uświęcenie. Gdy prawie są u schyłku swojego życia, jak go przeżyli i dalej radują się z prawdy, umierają z Ewangelią na ustach. Starość uczy doświadczenia. Starość uczy mądrości. Może wielu z nas młodych przeczytało więcej książek. Może więcej programów komputerowych zna, ale gdy nie przeżyło się życia, nie próbujmy się czasem równać ze starszym, uświęconym bratem czy siostrą. Mamy być wiernymi aż do śmierci. Tak nam radzi Słowo Boże. Uświęcenie rozpoczyna się z chwilą naszego usprawiedliwienia, poświęcenia, ale jest to proces, który trwa całe życie. Bardzo ważna czynność, usprawiedliwienie. Ale wielu z was i ja sam również urodziliśmy się już na dziedzińcu. Przez rodziców po części byliśmy uświęceni. Tymczasem usprawiedliwieni. Ale teraz tylko od nas zależy, czy pracujemy nad sobą, czy jesteśmy ciągle tymczasowo usprawiedliwieni. Czy może większość z was, a może wszyscy, jesteście usprawiedliwieni do żywota. Do żywota nieśmiertelnego, może niektórzy do żywota wiecznego. Iść drogą uświęcenia oznacza również, obok wielu błogosławieństw, wielu dobrodziejstw, iść drogą doświadczeń. Bez nich nie można posuwać się naprzód. Przekonamy się o tym, gdy bliżej przyjrzymy się i głębiej zastanowimy nad znaczeniem doświadczeń w naszym codziennym życiu. Iść drogą uświęcenia to znaczy również zauważać swoje błędy, zauważać swoje upadki, zauważać swoje negatywne cechy charakteru. Nie u brata, nie u siostry, chociaż dobrze jest się uczyć na cudzych błędach, ale przede wszystkim zauważać je u siebie. Nie tylko zauważać, ale nad nimi pracować, zwalczać je. Chrześcijanin powinien wiedzieć, znać swoje zalety, które powinien rozwijać w służbie dla Pana. Nie jest ważne, ile posiadamy talentów. Talentów do muzyki, do śpiewu, do proroctw. Czy może w kuchni nasze kochane siostry mają też talent, jak ta Marta? Czy posiadamy tylko jeden talent? Talent wiary. Ale niektórzy i ten jeden talent wiary zakopują do ziemi. Ważne jest, aby tymi talentami szafować, obracać. Chrześcijanin powinien znać swoje talenty, ale też powinien znać swoje wady. Czasem smucić się z powodu ich istnienia. To przecież nasz Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy się smucą. To trudny wiersz, szczególnie dla tych, którzy mają małą wiarę, że można się smucić i być błogosławionym. Jezus zapłakał nad Jerozolimą, zapłakał nad grobem Łazarza. Jako doskonały człowiek również był w jego sercu nieraz smutek. Choć myślę, że miał serce dobrze usposobione, że był człowiekiem radosnym, że też miał, jak wspomniałem na wstępie, uczucia. Tylko czasem głęboki smutek z powodu własnych wad może nas uzbroić i może nam nas rozpocząć proces w jakiejś doświadczeniu czy walce z doświadczeniem. I kolejne, każde małe nawet zwycięstwo w takim procesie, oto szczebel kolejny do nieba. Nie rozdajemy paszportów do nieba. Ale myślę, szczególnie bracia starzy wiekiem mogą nam udzielić wielu rad. na podstawie, jak brat wspomniał, szczególnie apostołów, proroków Starego i Nowego Testamentu. I na podstawie tego wszystkiego, co zostało skomasowane w 6 tomach i ułożone pięknie w plan wieków. Byłem niedawno w pewnym zborze i mówi brat, że ma 7 tomów. Zerknąłem, przypuszczałem, że zobaczę 7 tom. Było 6. W 7 było Cienie przybytków. Oto mój 7 tom. Jak badamy, jak studiujemy, czy żyjemy tym szczegółami już pewnego królestwa, królestwa niebieskiego? Bo myślę, że piękno również Ewangelii trwa, czy jest w szczegółach. Gdy ktoś tylko polizał prawdę, zetknął się z prawdą, to na początku jest bardzo niechętny, nieufny. Ale gdy zagłębi się w Słowo Boże, we wspaniałe jego detale i szczegóły, ta harfa jest bardzo wówczas harmonijna. Nieraz idąc ulicą, zauważmy człowieka zadowolonego z siebie. Może dobrze jest ubrany, może ma piękny samochód, ma i dobrą pracę. Tak po wyglądzie, po ubiorze od razu go oceniamy. Nie wiemy, że taki jegomość czasem przychodzi do domu i na swojej twarzy widzi brud, gdy patrzy w lustro. Myślę, że podobnie czasem może być w naszym życiu duchowym. Pełen zadowolenia chrześcijanin zaczyna rozglądać się wokół siebie. Jak wspomniałem na początku, może nie przechodzi doświadczeń, niewiele zauważa, dobrze mu się wiedzie. Do jego serca zaczyna się przenikać niewłaściwe uczucie, grzech pychy. Może jeszcze poszczęściło mu się, a może po rodzicach jest bogaty materialnie? Może po rodzicach odziedziczył również literaturę, przeczytał ją, czas Laodycei. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Właściwie znam, wszystko mam i wszystko znam. Czy naprawdę w naszym życiu niczego nie potrzebujemy? To, że tu jesteście, świadczy, że tak nie jest. Znacie Ewangelię, znacie prawdę. Macie ją w sercu, a jednak chcieliście tu przyjechać. Niektórzy bardzo długo, całą noc, staruszkowie, młodzi, w pociągu na stojąco, może kilka osób samochodem, wielki ruch, a jednak chcę być. Dlaczego tu chcemy być? Chcemy uświęcić nasze życie. Chcemy być choć na chwilę bliżej Pana. Chcemy odizolować się od świata. Chcemy też, myślę, się oczyścić. Czasem właśnie, gdy tak zapatrzeni w siebie jesteśmy, gdy myślimy tak, jak pisał objawiciel Jan, w okresie Laodycei miał być, to właśnie w takim stanie Pan może nam posłać doświadczenie. Zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Precyzyjnie postawiona pułapka przez ojca kłamstwa szatana. I oto potem przychodzi doświadczenie. Pan doświadcza nas. A chrześcijanin w swoim lustrze, lustrze wiary, powinien analizować swoje życie, swój wewnętrzny stan. Powinien zauważyć, dlaczego, co zrobiłem nieraz. Czy tych doświadczeń nie mogłem ominąć? Dopóki chrześcijanin dostrzega swoje błędy i upadki, dopóki wyciąga z nich lekcje, stara się ich nie popełniać, tych błędów dalej, wierny sługa pięknie to pisze w 6 tomie To znaczy, że w nim rozwija się nowe stworzenie. Nie od razu stajemy się nowym stworzeniem. To znowu wielki proces. To znowu całe nasze życie. Załóżmy na przykład, umiłowanie, że w naszym życiu spotykamy się z człowiekiem w pracy, w szkole, który zaczyna nas krzywdzić. Coś nam uczynił złego, coś nam powiedział złego. Co robimy? Jak się zachowujemy? Pan jakby postawił przed nami lustro. Może chce nas doświadczyć. Przy pomocy tego lustra widzimy takie rzeczy w nas samych. Rozdrażnienie. Jest w nas rozdrażnienie. Jest chęć poniżenia tego człowieka, który nam coś uczynił albo coś, może czasem nieświadomie, a może świadomie powiedział. Zrobił nam. Czy nie było nas w nas samych chęci zemsty, odwetu? To ja się zemszczę i mu pokażę. Jest takie przysłowie salonowe, dyrektorskie. Zemsta jest rozkoszą bogów. Często powtarzane. To pracuje może gdzieś w urzędzie. Ale czy człowiek jest Bogiem? Czy Bóg jest mściwy? Czy ono cokolwiek ma wspólnego ze Słowem Bożym? Na pewno nie. Był taki film, myślę, wielu młodych oglądało, starzy może niektórzy również, Smak zemsty. Western. Przyznam się, braterstwu, gdy byłem dzieckiem, to utożsamiałem się z tym bohaterem, który się mścił. Pozytywny. Niby tam w imię sprawiedliwości. Ale dzisiaj zmieniłem zdanie. Manipulacja młodzieżą. A może rozdrażnienie ich jeszcze bardziej. A potem w swoim życiu tak postępują, jak postępuje jakiś idol. A chrześcijanin nie przypuszczał nawet nieraz, że takie cechy posiada. Może nie posiada. Widząc te ujemne cechy naszego charakteru i porównując je z wielką cierpliwością Chrystusa, odczuwamy głęboki smutek, który z kolei pobudza nas, abyśmy zauważali swoje wady i dostrzegali je. Myślę na konwencji, szczególnie wykłady, to tylko pobudzają nas do czegoś, abyśmy coś w naszym życiu zauważyli, że czegoś nam brak. Bo to Pan posyła czasem swojego Natana, swojego proroka, aby w taki czy inny sposób oczyścił nas. Pan oczyszcza, ale w tym oczyszczaniu dopomagają nam bracia i siostry. Ale ważna jest ta ważna cecha charakteru, pokuta, nasze intencje, bo te cechy dostrzega nasz Pan. Siłą Ducha Świętego, przy Jego pomocy, bardzo często różnego rodzaju walki, doświadczenia zakończymy zwycięsko. Potykamy się. Nie ma doskonałego ani jednego. Ale aby to potykanie było przystojne, jak mówi Słowo Boże. Aby takich błędów więcej nie popełniać na miarę naszych możliwości. I Dawid, wielu innych mężów Bożych, wspaniałych, Salomon, popełniali błędy. Ale jeżeli chrześcijanin nie podejmuje walki z wadami swojego charakteru, jeżeli nie zauważa tych wad, zagłuszy swoje życie duchowe, straci pewność zbawienia, zachwieje się jego wiara, stanie się chrześcijaninem z imienia. Jak mówi objawiciel Jan w 3 rozdziale i 1 wierszu, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Chrześcijanie z imienia. Myślę, w naszym kraju wielu takich jest. Praktykujący, a nie wierzący. Myślę, że to nie dotyczy naszej społeczności. A z drugiej strony osądzanie samego siebie. Osądzanie samego siebie to również wyszukiwanie swoich przyczyn, swoich niepowodzeń, swoich wad, ale również zalet. Posyłane nam przez Pana doświadczenie pomaga nam ujawnić wady i braki naszego życia wewnętrznego. Myślę o różnego rodzaju społeczności, stwarzają możliwości do rozsądzania samych siebie. Może szczególnie forma zeznań świadectw, modlitwy braci, badania beriańskie, wykłady pobudzające. Ja to nazwałem, nie wiem, czy braterstwo się zgodzą, Urim i Tumim nowego stworzenia. Zauważamy wówczas w takiej społeczności, czy nasz kamień na sercu się świeci, jak kamień na najwyższego kapłana, czy nie. Czy nasze życie jest uświęcone, czy ten blask troszeczkę przyciemniał. Urim i Tumim nowego stworzenia. Oto wspaniałe nasze społeczności, nasze zebrania. Czy z młodymi, z dziećmi, jak mój imiennik będzie miał za chwilę? Czy takowe? Czy za chwilę, za tydzień? Gdzie bracia z różnych krajów się zjadą po to, aby się zobaczyć, aby się uświęcić, aby poczuć smak królestwa. Ale czasem w tym życiu, między konwencjami, między zebraniami tygodniowymi czy niedzielnymi, przechodzimy doświadczenia. Jan Chrzciciel powiedział takie słowa Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, 11 wierszu: On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Na pewno zgadzamy się z tym wszyscy, że było to przed zburzeniem Jerozolimy i Jan Chrzciciel miał kazanie do Żydów, do Hebrajczyków. Tak, tam na pustyni judzkiej miał wielkie prorocze kazanie. Mówił, że za kiedyś przyjdzie taki czas, że Pan ześle i zesłał tego ducha w zielone świątki, Ducha Świętego, a potem ogień doświadczy. Na pewno. Ale być może i w tym proroctwie jest obraz podwójny. Chrzcić zawsze oznacza zanurzać. Chrzest Duchiem Świętym, inaczej mówiąc, jest to jakby przesycanie naszego codziennego życia, świata wewnętrznego Duchem Chrystusowym. Aby Chrystus był w naszym sercu, był w nas. Aby to Urim i Tumim w naszym sercu się świeciło. Było ożywione. Ożywieni Duchem Świętym otrzymujemy Ducha Prawdy. Pan kieruje naszymi sprawami. Odczuwamy Jego opiekę w codziennym życiu. Choć dla niektórych z ich punktu widzenia są to wydarzenia przypadkowe. Tak, Ducha Świętego otrzymujemy od Pana przed obcowanie z ludem pańskim, przez obcowanie z braćmi. Jak ten olejek wylany na głowę Arona musi spłynąć na cały świat, na całe ciało, aż do nóg. Ale jeżeli unikamy społeczności z braćmi, to o tyle tego ducha mniej możemy otrzymać. Tego ducha możemy otrzymać przez pieśni nabożne, przez modlitwy. Wstąpiwszy na wysokość, pisze apostoł Paweł do Efezjan w 4 rozdziale od 8 wierszu i dalej, ludzi darami obdarzył. I pisze o pewnych darach, szczególnie w tamtych czasach, którymi obdarzył apostołów, proroków, ewangelistów, a innych pasterzami i nauczycielami. I potem dodaje, dlaczego tak jest przez cały wiek Ewangelii. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Wspaniały pierwszy temat. Stół i budowanie się przy tym stole. nasze rozmowy. Wspaniały nieraz pokarm i o czym mówimy przy stole. Jedna z sióstr tak mi opowiadała, siostra Kubiak już nie żyje, gdy ją przy śmierci odwiedziłem. Ja nawet na przerwie szukałam społeczności z braćmi. Byłem dużo młodszy, zapytałem siostrę dlaczego. Bo oni nawet na przerwie rozmawiali o sprawach duchowych. Młodzi, nauczmy się czasem od takich staruszek. O czym rozmawiamy? Czy są to budujące rozmowy? Choć czasem powiedziałem też, te emocje, te uczucia są potrzebne. Dzisiaj zauważyłem, jak ci młodzi niektórzy cieszyli, że wczoraj troszkę w piłkę pograli. Piękna sprawa, myślę. Przyjechali wcześniej, troszkę energii wyłożyli, ale dzisiaj są z nami. Te 10% jest z tyłu, a 90% z przodu. Procent naszych możliwości, sposób naszego myślenia. Jesteśmy przygotowywani do służby w tysiącleciu, w królestwie. Synu, daj mi serce Twoje. Napełnieni Duchem Świętym nie może odbywać się wtedy, gdy w naszym sercu znajduje się nieczystość. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, gdzie w tym wierszu czytamy, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pan jest w stanie oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. A do pewnych błędów nieraz w swoim życiu trzeba się przyznać. Nieraz przed braćmi, a nieraz jak Dawid w psalmie 51, tylko przed Panem. Kiedy nasze doświadczenia mogą być powodem zgorszenia, to odkryjmy je przed Panem w modlitwie. A może jak Piotr, nie wstydźmy się łez i gorzko sobie zapłaćmy. Oczyszczanie od naszych win, od naszych grzechów, to znaczy uczynienie nas czystymi. I między innymi, myślę, po to przyjechaliśmy tutaj, aby uświęcić swoje życie, aby nasza szata była bardziej czysta. Oczyszczenie, które podobnie jak uświęcenie również jest procesem, stopniowym procesem. Niekiedy odbywa się przez łzy i doświadczenia. Błogosławieni czystego serca. Ważny jest stan naszego serca, albowiem oni Pana Boga oglądają. Żeby widzieć Boga oczyma wiary, trzeba mieć czyste serce. Czystość serca, szczere intencje, czysta wola. A jeśli by kto zgrzeszył, pisze apostoł Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale i pierwszym wierszu, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Nasz Pan. Ale znów jest wymagane coś. Sprawiedliwość Boża nie może automatycznie nas uniewinnić. Nie może automatycznie uniewinnić winnego człowieka. Dlatego oczyszczenie jest wymagane. Tak długo, jak nowe stworzenie znajduje się w tym ciele. Tylko Pan czyni nas czystymi. On jest naszym ubłaganiem za nasze grzechy, naszym zadośćuczynieniem. Chociaż myślę, w naszym życiu przekonaliśmy się o tym, że nasi bracia, nasze siostry, nasze zbory mogą się ku temu również przyczynić. Dopomóc nam! W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 28 wierszu czytamy, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Też trudny wiersz. Choć łatwo się go czyta. We wszystkim ku dobremu. Ale często, aby nas oczyścić, to może nas Chrystus ochrzcić ogniem. Tym symbolicznym ogniem. Może naród izraelski ukarał literalnym ogniem. Może nas nieraz również oczyścić symbolicznym ogniem doświadczeń. Czasem może spalić w naszej świadomości słomiane i drewniane budowle naszego wysokiego mniemania o sobie, samozadowolenia, pychy, samouwielbienia, obłudy. To Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Może często nie doceniamy pomocy samego Pana Chrystusa, który mocą Ducha Świętego dodaje nam siły. Ale mogą to, cały czas to podkreślam, mogą to również uczynić bracia i siostry, dopomóc w tym. Może czasami zamiast podziękować Panu Bogu za różnego rodzaju pomoc, zaczynamy chwalić samego siebie, swoją rodzinę, swoich najbliższych, swoim wysiłkom przypisywać coś, co w życiu osiągnęliśmy. Kochani, nie możemy przejść pod zasługę Chrystusa, jeżeli nie wyrzekniemy się własnych zasług. Im większą teraz ponosimy ofiarę w tym życiu, o tyle większa będzie nasza nagroda. Gdy przechodzimy przez różnego rodzaju, takiego rodzaju doświadczenia, Chrystus może nas doświadczyć duchowym ogniem. Ogień doświadczeń może wówczas usunąć, albo i nie, z naszego serca wszelkie zanieczyszczenie. Ten ogień doświadczeń powinien przetopić naszą świadomość. Bóg przepławia nas w ogniu doświadczeń, gdyż nie chce, abyśmy jako Jego dzieci bezcześcili się niewłaściwym postępowaniem. Pisze o tym prorok Izajasz w 48 rozdziale, 10 i 11 wierszu. Oto wytapiam się sobie jako srebro. Wytapiam cię sobie. Do każdego z nas, myślę, dotyczą te słowa. Próbowałem cię w piecu cierpienia. Najpierw do Izraela, myślę, ale również po części może stosować się do nas. Przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej chwały nie oddam nikomu. Bardzo ważny wiersz ze Starego Testamentu. Bo czasem tak w kapitalizmie zmuszeni jesteśmy oddawać tej trochę chwały człowiekowi, zamiast oddawać ją Bogu. Czasami zapracowani stajemy się niewolnikami ludzi, swojego czasu, nieraz poświęconego, jak brat wspomniał w pierwszym temacie, dla Pana. Nie wszyscy jednak mamy jednakowy poziom wiary i każdy, kto miłuje Chrystusa, znajduje się w Jego szkole. Nie wszyscy posiadamy jednakową znajomość prawd Bożych. To też nie znajdujemy się w jednej klasie tej szkoły. Nie naszą rzeczą dzisiaj wspominać, kto może być w jakiej klasie, choć wszystkie klasy rozwijają się razem. Powołani, wybrani i wierni. Różne poziomy wzrostu duchowego. Na którym poziomie jesteśmy? Niech każdy odpowie sobie sam. W jaki sposób dokonuje się w nas ten wzrost? A z drugiej strony doświadczenie i pełne zaufanie do Pana według naszych sił. Czasem załamujemy się. Jeżeli się załamiemy, to może być to nasza wina. Jeżeli czasem wplątamy się w szpony szatana, jakiejś sekty, też możemy się nie wyplątać. Jest to istota wyższa od człowieka. Stąd wiele rad naszego Pana, jak mamy postępować. Idź precz, szatanie. Tylko Panu Bogu memu kłaniać się będę. Miłowani bracia i siostry, idąc dalej naszymi rozważaniami, stawiłem sobie pytanie, czy chcemy, żeby nas Pan doświadczał. Myślę, że większość z Was podobnie jak ja kiedyś, odpowiedzieliby, że nie. Ale myślę, że byliby i tacy utwierdzeni w prawdzie, bracia, szczególnie starsi wiekiem, którzy by opowiedzieli inaczej. Byli tacy męży, mężowie Boży w Starym Testamencie i Nowym. Hiob w 23 rozdziale, w 10 wierszu pisze: zna bowiem drogę, którą postępuję. Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Znał swój charakter. Przyjaciół, na których się rozczarował, też znał. Ale znał samego siebie. Chciał, żeby go Pan wypróbował i Pan go wypróbował. Pokazał swój szlachetny charakter. Pan go dwójnasób wynagrodził. Nie tylko Hiob, Dawid. Było takich wielu mężów. Pisze w psalmie 26 i 2. Ten Dawid, który w swoim życiu takich 5 zapisanych w Starym Testamencie dosyć dużych błędów popełnił. Pisze przy końcu swojego życia, pisze psalm. Modli się do Pana i pisze tak. 26:2. Zbadaj mnie, Panie. Spróbuj mnie, Panie. Doświadcz mnie, Panie. Że takich błędów chciałby się dodać od razu, więcej nie popełnię. Podaj próbie nerki moje i serce moje. W psalmie 139, 23 i 4 wierszu czytamy: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. A zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą doświadczeń. Jakąś wiarę, silną wiarę trzeba posiadać, aby prosić Pana Boga, żeby doświadczył tą wiarę. Oto myślę ostatni stopień naszej wiary. Doświadczenia wzmacniają wiarę. Bez wiary nie można podobać się Bogu, ale wiary też nie można zważyć, zmierzyć, ani nie można komuś przekazać. To Pan powołuje. I również przekazuje, albo i nie. Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale i 5 wierszu czytamy: i rzekli apostołowie do Pana: Panie, przymnóż nam wiary. Potem ta scena na łodzi: Panie, ratuj nas, giniemy. Od tego zaczęliśmy z tym doświadczeniem braterstwa. I apostołowie takie doświadczenia przechodzili. Chociaż, dodamy, zawsze było to przed spłodzeniem Ducha Świętego. Ale przechodzili. Byli wybrańcy, to byli wybrańcy przez samego Boga Stwórcę. Przez Pana. Ich wiara też wzrastała. I apostoła Piotra też. Co my z tego będziemy mieć? A potem, nie znam tego człowieka, a potem wielkie łzy. I potem: tak, Panie, Ty wiesz wszystko. Pan wie wszystko. Pan wiedział, że to trzykrotne zaparcie się, a potem trzykrotne paść baranki swoje, oznaczało, że Piotr takiego błędu już więcej w swoim życiu nie popełni. Gdy w modlitwie zwracamy się do Pana Boga, cierpienie często staje się lżejsze. Odczuwamy ulgę w swoim sercu. Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu za okazaną pomoc w doświadczeniu czy cierpieniu. Jest to fakt, który wzmacnia naszą wiarę. Taka drabina do nieba. Tak wiele może modlitwa sprawiedliwego, pisał dla nas apostoł Jakub. Doświadczenia także uwydatniają zalety chrześcijanina. To Pan Jezus powiedział w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza i 16 wierszu: tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze uczynki dobrze, chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wy jesteście listem żywym. Możemy dać naszym sąsiadom, naszym znajomym wszystkie nasze wykłady na taśmach, wszystkie tomy, całą literaturę, ale nic tak do głębi nie przemówi do nich, jak nasze codzienne życie. Jak nasza świeca w ciemnym miejscu się paląca. Życie chrześcijanina powinno być świadectwem o Chrystusie. Świecić światłem Chrystusa, miłości, pokory, zgody. Wszystkie jasne przymioty szczególnie są bardzo widoczne w ciemnym tle. Właśnie w ciemnym tle naszych doświadczeń albo świata, który nas otacza. Te cechy właśnie, cechy pozytywne bardzo się zarysowują. Są widoczne. Świecą jak ten Urim i Tumim. Owoce Ducha Świętego. Nie wiemy, kto ile ducha posiada, ale Pan powiedział, po czym możemy poznać Jego uczniów? Po owocach. Znajdujemy się wśród ludzi mających wielkie mniemanie o sobie, z pogardą na nas patrzących, może w nas jasno zaświecić światło zgody, światło życzliwości. W trudnych okolicznościach życia znowu wydatnia się nasza cierpliwość. W otoczeniu ludzi nieżyczliwych, w ciemnym tle nienawiści okaże się nasza miłość. Miłość do nieprzyjaciół, ostatni, czwarty stopień miłości. Miłość do braci, bo wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota. I wiemy dlaczego. Bo niektórych braci jest bardzo trudno miłować. Mają takie piotrowe charaktery, ale musimy ich miłować. Niektórych bardziej jak Jezus wyróżniamy, a niektórych bujemy. Umiłowani bracia i siostry, doświadczenia przygotowują nas do przyszłej chwały, do zamieszkania w domu Pańskim. I zamieszkam w domu Pańskim, pisze psalmista w 23 rozdziale i 6 wierszu, w domu Pana przez długie dni. Dzisiaj zamieszkamy w tym domu braterstwa z Białogardu przez 3 dni. Taki przedsmak, taki pomost do nieba. Za chwilę wielu z nas spotkamy się w Polanicy. 6 dni w domu Pańskim. Ale jeszcze jeden wspaniały dom, wieczny dom ciągle jest przed nami. Za nim tęsknimy. O Tymoteusza pisał w drugim liście, drugim rozdziale, 20 wierszu apostoł Paweł, że wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złota i srebrne, ale i brązowe. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. I znów daje nam obraz dużego domu. Chcemy sobie wyobrazić dom, jak ta piękna stodowa już teraz, która co roku staje się piękniejsza. Czasami zadaję sobie pytanie, co byśmy zrobili, gdybyśmy posiadali wszystkie pieniądze świata, gdybyśmy byli wielkowolitarną klasą. Myślę, że podzielilibyśmy się z ubogimi. Ale też może jak Salomon czy Dawid zapragnęlibyśmy zbudować Bogu świątynię i być. Może wszyscy z tej strony zasłony z Panem, choć na chwilę w domu Pańskim, obadacie jeszcze jest na świecie około 12 tysięcy. Na konwencji międzynarodowej około 1000 z nich możemy poznać. Jak to dużo być w domu Pańskim. Przez 3 dni w Białogardzie, a potem całą wieczność. Ale od nas zależy, czy jesteśmy naczyniami złotymi, czy będziemy maluczkim statkiem, czy będziemy może w wielkim gronie naczyniami srebrnymi, może w klasie ziemskiej naczynia gliniane. Wszystkie klasy. Każda forma życia jest piękna. Bóg jest stwórcą życia. Naczynia pospolite, drewniane również będą przydatne w tysiącleciu. W objawieniu w 22 rozdziale w wierszu 17 czytamy, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy niech powie przyjdź, a ten kto pragnie niech przychodzi, a kto chce niech darmo weźmie wodę żywota. Jeszcze będzie dane jedno zaproszenie całemu światu. A niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi. Ale dzisiaj z zaproszenia korzysta klasa Kościoła. Oblubienica nie może powiedzieć: przyjdź, póki nie stanie się oblubienicą. Ona nią będzie po weselu baranka. Doświadczenie, przygotowanie się oblubienicy, wybór Kościoła jest rzeczą, myślę, ważniejszą niż głoszenie światu Ewangelii. Choć to jest też bardzo ważne. Pracujemy na własne zbawienie. Pracujemy dla Pana. Pracujemy dla braci. Bierzemy udział w budowie duchowej świątyni i każdy dokłada do tej świątyni swoje serce, swoje uczynki, swoje uczucia. Bo za chwilę na tym życiu tylko to pozostanie po nas, co zrobiliśmy dla innych. W 19 rozdziale, 7 i 8 wierszu czytamy objawienia: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Przygotowuje się oblubienica i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Sprawiedliwe. To ciągle należy do przyszłości, choć na miarę naszych możliwości i w naszym życiu, kierując się miłością, również winniśmy kierować się sprawiedliwością. Bóg powołuje, a Pan często doświadcza. Pan oczyszcza. Pan przygotowuje swoją oblubienicę. Nasz Pan zna wszystkie nasze myśli i uczucia. Chce, abyśmy Go kochali nie ze względu na jakieś wygody materialne, nie ze względu na coś, co w życiu uczyniliśmy, ale ze względu na Niego samego. Niedawno w pewnej książce wpadł mi taki cytat. Wielu z nas teraz się kształci, może nasze dzieci stają się już magistrami, profesorami. Wydaje mi się, że wiele w życiu osiągnął, że zawdzięczają to sobie. Benjamin Franklin, amerykański współtwórca niepodległości Ameryki, żyjący w XVIII wieku, może niektórzy wiedzą, był wynalazcą piorunochronu. Piorunochron to coś przed burzą, nas chroni. Gdy też przeżywał wielki lęk, wynalazł piorunochron. Jego zwolennicy, wielbiciele, wyrażali się o nim, że ujarzmił piorun i berło tyranów. Ale czytałem w tej książce, że pochwały te nie podobały się uczonemu. Oświadczył otwarcie. Zacytuję dwa zdania jego. Wymyślone one na moją cześć powiedzenia, którymi się zachwycacie, są jedynie przechwałkami wymierzonymi przeciwko Bogu. Zmierzacie ku temu, abym wydarł Mu piorun. Otóż, gdy dochodziłem już do finiszu mego odkrycia, czy wiecie, co ja wtedy odczuwałem? Bał się i klęknąłem na kolanach. Potem stwierdziłem, że opanowanie pioruna nie było trudniejsze od zwalczania jakiejś choroby. Tak więc w Boga ustąpiła miejsce wdzięczności i z głębi serca uwielbiłem Boga. Miłowani bracia i siostry, pamiętajmy, na tych wielkich mężów Bożych, którzy czasem też cierpieli niesprawiedliwie. Może my przechodzimy w tej chwili. Może przechodziliśmy, może chorujemy. Pan wynagrodzi nam naszą cierpliwość. Wynagrodzi nam, nie będzie nas za nasze grzechy dwa razy karał. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni od Pana, znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz z światem nie byli potępieni. Amen.